Dzisiaj jest 1 maja, więc jak to starsze pokolenie dobrze wie, święto pracy. Przed laty ganiano nas tam na różne pochody z szturmówkami i trzeba było tam świętować to, że dane jest społeczeństwu polskiemu możliwość pracy zawodowej, zarobkowej, no i tak dalej. Ale ja dzisiaj nie w najmniejszym stopniu nie mam zamiaru się odnosić do tego rodzaju świętowania. Natomiast chcę poświętować to, jak nasza społeczność, jak my, jako bracia i siostry, potrafimy się zabrać do pracy. Wczoraj, jak tutaj przyjechałem, jak zobaczyłem te mrówki uwijające się tutaj przy budowaniu namiotu, powiem wam, że moje serce się rozpływało. Jestem dumny z was, bracia i siostry. Naprawdę, z waszego zaangażowania, pracy, że tak licznie wzięliście udział w tej naszej akcji roboczej. I to jest faktycznie prawdziwa podstawa do świętowania. Ja świętuję właśnie dzisiaj to, że wczoraj tak pięknie żeśmy się wspólnie trudzili. A chcę, żeby nasze rozważanie miało dzisiaj takie ukierunkowanie na pochwałę pracowitości. Trzeba pracowitość pochwalać, bo Słowo Boże ją pochwala. A podstawą naszego rozważania będzie Słowo Boże z przypowieści Salomona z 30 rozdziału, werset 24 i troszkę dalej. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jaszczurka nie da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Ponieważ dzisiaj pochwała pracowitości, przyjrzymy się tylko temu pierwszemu ludkowi. Cztery małe stworzenia są na ziemi, a przecież najmędrsze z mądrych. Mrówki, społeczność istot słabych, jak Biblia Poznańska to oddaje, społeczność istot słabych, która przecież w lecie gromadzi żywność dla siebie. O mrówkach. Trochę informacji, trochę ciekawostek, żeby nas też zainspirować, żebyśmy sobie trochę pomyśleli, czy jesteśmy podobni, czy możemy się jakoś utożsamić. Mrówki mają oczywiście bardzo niepozorny wygląd. Gdyby przyrównać mrówkę do kropli wody, to tak mniej więcej by wyglądało. Mrówka nie jest wielka, jest słaba, ludek słaby, przeczytaliśmy. Niepozorny wygląd. Faktycznie mrówka normalnie ma skrzydła. Dorastająca mrówka, jak się urodzi tam tam głęboko w tym wyrasta, to ma skrzydła. Ale zazwyczaj jej życie nie jest uskrzydlone. Bo widzimy przeważnie mrówki tak zwane robotnice, które skrzydeł nie mają. Skrzydła jakoś im poodpadały, bo muszą codziennie ciężko pracować. Chciałem w ogóle zwrócić naszą uwagę na to, że charakterystyka mrówek bardzo pasuje do uczniów Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Że różne elementy, aspekty życia mrówek można śmiało zastosować do społeczności zboru pańskiego. Mrówki, o dziwo, są na całym świecie. Pod jakąkolwiek szerokością geograficzną byś się nie znalazł, znajdziesz tam mrówki. Oczywiście są różne gatunki mrówek. W Polsce jest ich tam sto ileś, ale na świecie to jest 1200 różnych gatunków mrówek, więc można je spotkać wszędzie. Tak samo jak wierzący, wszędzie są. Gdzie nie pojedziesz, tam spotkasz uczniów Jezusa, bo Ewangelia jest głoszona na całym świecie i na całym świecie ludzie przyjmują wiarę Chrystusa Pana. Alleluja. Pod każdą szerokością geograficzną. Czasem można się mieć trudności w porozumieniu się, w rozmowie, ale wielbią Jezusa. I jak zabrzmi pieśń chrześcijańska, jak ktoś Biblię wyciągnie, to się serca ożywiają, bo razem wielbimy Pana. Mrówki żyją tylko w koloniach. To jest niezła myśl, no nie? Nie ma mrówki samodzielnej. Czy ona sobie mówi, a ja tam pryskam z tego mrowiska i ja sobie będę żyła sama w mieście. Nie ma takich mrówek. Jak się gdzieś zagubi mrówka, no to w ogóle się mrówka nie gubi, generalnie rzecz biorąc. Potrafi zawsze znaleźć drogę do gniazda, do wspólnoty, do tego całego mrowiska. Więc bracia i siostry, trzymajmy się razem, bo to jest nasza powinność. Tak Pan nas umieścił w społeczności, w zborze, nie gdzieś na boku, nie gdzieś po swojemu. Czasem mamy takie pokusy. Wierzący nas rozczarowali, że są źli, że nas nie kochają i tak dalej. I że, a Pan Jezus nas kocha, On nas rozumie i my nie musimy tego zboru w ogóle i sobie z Panem Jezusem tylko będziemy sam na sam. To nie jest myśl od Ducha Świętego. Myśl od Ducha Świętego jest taka, trzeba przebaczyć. Myśl od Ducha Świętego jest taka, trzeba przeboleć czasem, przecierpieć. Niezrozumienie, odrzucenie, brak miłości, brak kontaktu, bo czasem nam się tak wydaje, że nas nie kochają, bo czasem nasze emocje nas zwodzą gdzieś w drugą stronę. Mrówki żyją w koloniach, żyją razem i wierzący tak samo. Ciekawą rzeczą jest też to, że mrówki, chociaż są bardzo pożyteczne, generalnie rzecz biorąc, w takim społecznym odbiorze są traktowane jako szkodniki. I jak się mrówki gdzieś pokażą, jak się tu w dworze pokazały mrówki, to ja od razu do sklepu i coś na mrówki proszę. I posypałem tu i tam i z tamtej strony, bo oj, 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 mrówki się pojawiły. Jakie szkodniki w dworze. Zniszczą nam dwór dwusetletni. Mrówki nie są szkodnikami. Może trochę nas denerwują, trochę przeszkadzają. One nie są szkodnikami. Ale jest taki odbiór, że one szkodzą, że nam przeszkadzają. I zwierzącymi też jest tak na tym świecie. To są najbardziej pożyteczni ludzie na tym świecie. Dzięki ich działalności, dzięki działalności ludzi napełnionych Duchem Świętym, żyjących Ewangelią na co dzień, wiele różnych pasożytów zostaje, no jakby tam powiedzieć, zneutralizowanych. Albo się nawracają do Jezusa i zmieniają życie i zaczynają być użyteczni dla społeczeństwa, albo się gdzieś ulatniają, bo niedobrze im w tym towarzystwie. Zbór Boży, wierzący ludzie, to są pożyteczni, chociaż społeczeństwo odbiera nas często jako jakichś szkodników. Szkodniki takie. Weszli do mojej rodziny szkodniki jedne i mi córkę zmanierowali. Zaczęła się teraz modlić, chodzić na nabożeństwa i tak dalej. Taka była porządna. I piła, i tańczyła, i wszystkie rzeczy różne robiła. A teraz tylko modlić się chce, Biblię czytać i taka się zrobiła jakaś dziwna. O, to szkodniki. Tak właśnie czasem bywa. Mrówki w sytuacji kryzysowej okazują się zdolne do przetrwania niesamowitego. Jak na przykład się zdarzy, że potrzebują się przenieść w powietrzu, to potrafią w powietrzu z własnych ciał stworzyć most, po którym przejdą inne mrówki, mają taką zdolność. A jak na przykład woda je zalewa, to potrafią się tak razem z swoich ciał stworzyć taki ponton jak gdyby, że przetrwają, przepłyną przez wodę i woda ich nie zaleje. Przez to, że się tak właśnie trzymają razem, że się tak łączą. Są niezwykle silne. Mrówka malutka. Ludek słaby, żeśmy przeczytali, ale tak naprawdę są niesamowicie silne. Każda mrówka potrafi unieść ciężar dziesięciokrotnie przewyższający masę własną. Czyli jeżeli ja mam 90, to powinienem był w stanie przenieść 900 kilo. a ja 25 kilo tutaj żeśmy wyładowywali po paru tam razach. Już. A mrówka, jej szkielet, to taki trochę inny szkielet jest zewnętrzny, potrafi znieść napór, nacisk przewyższający 5000 razy masę ich ciała. Taki ciężar potrafi znieść ich szkielet. Przez to, że się trzymają razem, potrafią wykonać niezwykłą pracę. Mam tu taki filmik, jak mrówki transportują drzownicę. Takie małe mróweczki ciągną wielką drzownicę. Połączyły się w taki szereg i dzieje się rzecz niesamowita. No można się naprawdę rzeczy niezwykłych nauczyć. Gdy się przyjrzeć bliżej działalności mrówek, to okazuje się, że mrówki na co dzień tysiące razy się potykają i upadają. To nie są istoty, które doskonale się poruszają, jak klacz arabska, nie? Tylko, że one się tam nie udają, różne rzeczy przewracają się, potykają. Jednak po każdym upadku niezwykle szybko wracają do normalnej pozycji i dalej działają. To tak jak my, prawda? Ileż razy my się potykamy, ile razy nam coś nie wyjdzie, ile razy zawiedziemy, ale jak to ktoś mądry powiedział, być chrześcijaninem to nie znaczy nigdy nie upaść. Być chrześcijaninem to wiedzieć, że trzeba natychmiast wstawać. Że trzeba wstawać czym prędzej i dalej iść. Fenomen mrówek tkwi w ich występowaniu zbiorowo, jak tu też widzieliśmy na tym filmiku. Mrówka dżownicy by nie uciągnęła, ale że one się razem połączą, potrafią wykonać rzeczy zwykłe, bo one są armią, one stanowią armię, one są zorganizowane. Tak właśnie przeczytaliśmy. Tajemnicą ich skuteczności jest też specjalizacja każdego osobnika. Każda mrówka ma przypisaną dla siebie rolę. Tam w mrowisku, tam nie ma tak, patrzymy, te mrówki tak chodzą w każdą stronę. Ale każda ma przypisaną rolę. To jest tajemnica, to jest fenomen w ogóle, że one wiedzą, co mają robić. Są mrówki, które mają rolę królowej. I to bynajmniej nie tak, jak my myślimy, że królowa to taka siedzi sobie na tronie i mówi, ty rób to, ty rób tamto. Królowa w mrowisku jest odpowiedzialna za to, żeby rodzić. Rodzi i rodzi i rodzi i rodzi. Jak zostanie zapłodniona raz, to tego nasienia do rodzenia nowych i nowych i nowych mrówek wystarcza jej na całe życie, a żyje kilkanaście lat, a czasem kilkadziesiąt lat. I ona cały czas rodzi z tego jednego nasienia, które dostała na początku. Niesamowita rola. Nigdzie nie fruwa, już się przejmuje się cały czas rodzeniem. A kobiety się uśmiechają niektóre, bo taka rola królowej, no nie, co to za królowa? Ale rola samca jest jeszcze gorsza. Bo gdy zrobi swoje, to od razu umiera. Jest już niepotrzebny w ogóle. Umiera. Podstawowa rola, jaka jako większość mrówek pełni, to jest rola robotnicy. Mrówka robotnica. My takie znamy. My je widujemy. Opiekują się królową, jej dziećmi, budują mrowiska, polują, gromadzą pożywienie, bronią mrowiska przed różnym zagrożeniem. Cały czas jak mrówki się uwijają. I dlatego mrówka jest synonimem pracowitości. Od dziecka w różnych bajkach i tak dalej, to wiemy. Mrówki tworzą gniazda, mrowiska, które liczą tysiące, setki tysięcy osobników i one muszą być stale zaopatrywane w pożywienie. Przez jeden rok kolonia mrówek potrafi zjeść 10 milionów różnych insektów. To sobie proszę wyobrazić, ile tego trzeba tam dostarczyć. I to trzeba zebrać, a czasem blisko nie ma, bo jakaś bardzo higieniczna kobieta wysprząta wszystko wokoło na przykład i jak skąd te mrówki mają brać to pożywienie dla tych młodych mrówek, które się tam rozwijają, muszą śmigać dalej, a więc im dalej, tym większa robota, z daleka przynosić. Mrówka wypuszcza się czasem nawet 200 metrów od mrowiska, żeby przynosić pokarm do mrowiska. Dorosłe mrówki żywią się spadzią, czyli takim sokiem roślinnym, który wytwarzają dla mrówek różne, powiedzmy, jakieś, nie wiem jakiego to słowa użyć, no jakieś larwy czegoś tam, na przykład mszyce. I okazuje się, że to mrówki hodują mszyce. Przenoszą je, jak już widzą, że mszyce mają słabo zieleniny mają, to biorą te mszyce i wloką tam, gdzie jest więcej. Tak jak rolnik bierze krowę, jak widzi, że wyjadła już zielone i mleka będzie mniej, to bierze krowę za łańcuch, ciągnie tam, gdzie jest zielone, pal wbija, mówi, jest tutaj teraz, bo ja mleka chcę. I właśnie mrówki tak robią. Po prostu niesamowita rzecz. Po prostu tak się potrafią zatroszczyć o pokarm. Mają też bardzo świetny system nawigacji. No wyobraźcie sobie, że mrówka ma tutaj mrowisko i idzie 200 metrów stąd. To czasem nie jeden człowiek nie trafi 200 metrów, jak pójdzie, to już ma kłopot, żeby trafić z powrotem. Zwłaszcza jak ma tam lat 12, 13, 15, nie? Jak wyjdzie, tylko śmieci wynieść. No. Wyjdzie, małą rzecz zrobić, 10 metrów, nie? I już nie może trafić do domu. Długo go nie ma. Wyglądają przez okno, krzyczą za nim, Krzysiu, gdzie jesteś, nie? On nie może trafić do domu. A mrówka 200 metrów i potrafi wrócić. Ma świetny system nawigacji, takiej zapachowej. Gdy mrówki ruszają, to znaczą tę swoją drogę stosownie do tego, co przeżywają. Czy było jakieś zagrożenie, czy powodzenie, czy na tej trasie można dużo towaru przynieść. One sygnalizują dla innych mrówek i dlatego inne mrówki też tamtędy śmigają, bo dostają sygnał, że tam jest pożywienie, że stamtąd można przynieść coś. Jeśli nie, było niepowodzenie, to inny sygnał zapachowy i już idą inną stronę. Po prostu cud. Aktywność mrówek zależy od temperatury. Optymalna dla nich temperatura to 24 stopni Celsjusza. How do you do? My też chyba najlepiej funkcjonujemy w takiej temperaturze. Jak się robi zimniej? To się jakoś tak... I coraz wolniej, nie? I wolniej. Jak jeszcze zimniej, to wolniej i w pewnym momencie... Już nigdzie się nie ruszam, na nabożeństwo nie idę dzisiaj, bo zimno będzie. I jak się robi gorąco? Nie, już nie dam rady, dzisiaj już nic nie robię, już za gorąco. Siesta! Tak właśnie, podobnie jesteśmy. Dlatego też, biorąc pod uwagę te informacje, Słowo Boże wzywa nas do inspirującej lekcji umrówki. Zaprasza nas do tego, żebyśmy sobie poszli wszyscy do mrówki. Przypowieści Salomona, 6 rozdział, 6 werset, łatwo zapamiętać, przypowieści 6:6. Idź do mrówki, bracie i siostro. Tu jest napisane leniwcze, ale w naszym środowisku to możemy, powiedzmy to, przemianować bracie i siostro. Przypatrz jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy. Bośmy już powiedzieli, że królowa to nie jest to, żeby tam pokazywała palcem, co mają inne robić, tylko rodzi. Więc nie ma ani nadzorcy, ani władcy. A jednak w lecie przygotowuje swój pokarm. W żniwa zgromadza swoją żywność. Chociaż gorąco, chociaż tak pracuje. Leniwcze, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć, a tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny. Oto krótkie seminarium umrówki, odwiedziny umrówki, do którego nas Słowo Boże zachęca. Czego możemy się tutaj nauczyć? Przede wszystkim chciałbym to jasno powiedzieć, że z chrześcijańskiego punktu widzenia wszystko, co robimy, jest pracą. Jest pracą dla Pana. Tak mówi Biblia. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. A więc, czy ścielisz łóżko, czy odkurzasz mieszkanie, czy zmywasz naczynia, czy gotujesz, czy kogoś przewozisz, czy komuś pomagasz, czy czytasz, czy siadasz przy komputerze. Wszystko, cokolwiek czynimy, wszystko to jest powiedziane, ma być dedykowane dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że Jemu służymy, Chrystusowi Panu służymy. I tak jest w rzeczy samej. I dlatego należy podchodzić z nabożeństwem do wszystkiego, co robimy. Z odpowiednim nastawieniem serca. Dedykować to Panu. Najbardziej prozaiczną robotę, najbardziej nielubianą po ludzku czynność można zadedykować Panu Jezusowi i z uśmiechem to robić. Tak. I od Niego otrzymamy zapłatę. Więc dlaczego potrzebne nam jest takie seminarium u mrówki? Dlaczego Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy szli do mrówki? No dlatego, że my mamy czasem kłopoty trochę z tą naszą pracowitością. Nie mówię, że wszyscy. Mówię, że tylko nie, może niektórzy czasem, bo zasadniczo myślę o nas jak najlepiej. Jak patrzę nas, jak patrzę na Julę, jak tutaj przychodzi, jak się uwija, pracuje tyle razy, to sobie myślę, nie, no to nawet chyba niepotrzebne jest to kazanie tutaj dzisiaj. Jedynie pochwalamy pracowitość. Z tego tekstu wynika po pierwsze taka myśl, żebyśmy byli naprawdę chętni i domyślni w pracy dla Pana. To codzienne nasze zaangażowanie w różne sprawy powinno być tak właśnie nacechowane myślą, że ja to robię jak dla Jezusa, że to robię w Jego domu. To jest może dom moich rodziców, może to jest firma tego szefa i on tam ma kokosy oczywiście z tej firmy, a ja mam tylko tam troszeczkę, nie? Ale ja to mam robić jak dla Jezusa Chrystusa. Jakby to Pan Jezus był właścicielem, tak jakby to On oceniał tę moją pracę. Dlatego nie czekajmy, aż ktoś wskaże nam, co my mamy robić. Mrówki, przeczytaliśmy, nie mają nadzorcy, nie mają tego, kto mi tam z batem stoi, mówi, ruszaj, nie? A idą i nie siedzą w mrowisku, oni siedzimy sobie w mrowisku, teraz nie. One, jeśli są w mrowisku, to tylko dlatego, że coś przyniosły i właśnie ruszają po następny pokarm. Dlatego widzimy ich tyle, ale one nie siedzą w mrowisku, one cały czas pracują. Więc i my też nie przyjmujmy takiej postawy, że zrobiłem swoje, teraz mam spoko. Dla wierzącego nie ma nigdy takiego sygnału, że teraz to już nic nie musisz robić. Teraz tylko możesz konsumować. Nie ma. Nie. Czy na emeryturze, ja tu widzę, jak są bracia, którzy są na emeryturze. Oni nie siedzą w domu, nie oglądają telewizora. Oni są cały czas aktywni, pracują. Są jak Kaleb, który miał 80 parę lat i mówi, daj mi tę górę do Jozuego, bo ja mam jeszcze tyle siły, ja ją uprawię, ja tam zrobię, to na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Ja to zmienię. Tacy są ludzie wierzący, którzy nie przyjmują postawy, a mi się już nie chce. Słuchaj wewnętrznego głosu Ducha Świętego, a zawsze będziesz wiedział, co masz robić. W każdej godzinie będziesz robił coś pożytecznego, coś miłego dla Pana. Nigdy nie przyjmiesz takiej postawy, jak to ja się zetknąłem jakiś czas temu, jak posłałem sygnał na Facebooku, że pracujemy, gruz wywozimy. I jeden, nie powiem z jakiego zboru, napisał: mógłbym wam pomóc, ale mi się nie chce. Leżę sobie. Kropka. To po co to w ogóle piszesz? Ale napisał. On w ogóle się pochwalił, że jemu się nie chce. Mógłby nam pomóc, ale mu się nie chce i nie przyjdzie. Ktoś, kto chodzi w Duchu Świętym, czegoś takiego nie napisze, czegoś takiego nie pomyśli w ogóle. Nie ma w ogóle w sobie czegoś takiego, że mi się nie chce. Bo Biblia mówi, że jeśli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A wierzący człowiek nie przyjmie postawy pochwały dla takiego stanu. Więc bądź chętny i domyślny w pracy dla Pana. Wszystko, co czynisz, możesz zadedykować Jemu i służyć Mu i przynosić Mu chwałę i pożytek dla ludzi. Wybiegaj myślą w przyszłość. Przeczytaliśmy, że mrówka, ona myśli, że będzie zima. Ona ma to cały czas w głowie, gdzieś tam, jeśli w ogóle tam gdzieś ma, to jest tajemnica, gdzie w takiej główce małej się tyle zmieści. Że ona wie, że ma parę miesięcy, teraz dobrych miesięcy, gdzie te chodzą, te różne, te i zielenina, i się ruszają tam różne larwy i tak dalej. Można i taką dżownicę można przywlec do gniazda i nakarmić i nazbierać na całe miesiące. Niesamowite. Myśli przyszłościowo. I dlatego ja dzisiaj też mówię, ej, Mania, kiedy tobie ześwita przyszłościowe myślenie? Trzeba myśleć o przyszłości, trzeba patrzeć dalej, niż normalnie ludzie patrzą. Gromadzenie latem pokarmu na zimę to dobra ilustracja wezwania naszego Pana, który powiedział, nie gromadźcie się w sobie skarbów na ziemi, gdzie je muli i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Pan nasz przekierowuje nas od tego świata, od tych rzeczy materialnych, od tego ciłania, gromadzenia, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to fajne, a to tanie, to kupię. I wloczemy, to jak te mrówki, wleczemy do tego gniazda, zbieramy różne rzeczy, potem patrzymy, nie ma gdzie się pomieścić. I już na szafkach, i pod szafkami, i w łóżku, i tego, i na strychu, wszędzie pełno. My mistrzowie jesteśmy tutaj po tym zimie. Nasz zbór też. Pusty dwór żeśmy dostali. A znajdźcie tam wolne miejsce. I myślimy sobie, ale tam, jak otworzymy tę nową kaplicę, to tam będzie wszędzie. Już wiem, ile tam rzeczy się poprzenosi. Musimy być czujni. Pan powiedział, nie gromadźcie tutaj na ziemi, ale gromadźcie sobie skarb w niebie. Czyli to jest bardzo wielka myśl dla nas, że powinniśmy jak mrówki chodzić wokół tego, żeby nazbierać tam w niebie. Być myślący przyszłościowo. Zbliża się Królestwo Boże. Czy tam mam skarb? Czy tam mam założone konto? Czy tam już mam przelewy regularne? Czy regularnie co miesiąc, co tydzień tam coś wpływa na to konto? Żeby nie było, że tam nie ma nic, pusto. Jak to jeden to poszedł do nieba, taki bogaty tu był i w takiej willi i mieszkał i wszystko i myślał, że tam też będzie. I zachodzą, anioł mu pokazuje, mijają tam piękne różne kwatery, zaprowadzają, a tam parę cegieł leży, coś tam i to. I mówi, to jest moje? A anioł tak mówi, sorry, ale my budujemy tylko z tego tutaj, co tam stamtąd przysyłacie. Nic nie przysłał, bogaty wszystko na ziemi inwestował. Więc Pan powiedział, gromadźcie sobie skarb w niebie, tam gdzie mol nie jest w stanie zniszczyć, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Bo wtedy tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje, powiedział Pan Jezus. Jeżeli my tutaj mamy skarby, to i tutaj jest nasze serce. Jeżeli skarb ulokowaliśmy sobie w niebie i tam gromadzimy, to tęsknimy za tym. To się nie martwimy, żebyśmy tam mieli pójść. To gdy jak coś się w życiu dzieje, jakieś jest nie jakieś zagrożenie, prześladowanie, to my nie ojojoj, byśmy... No bo jak tu mamy skarby, to byśmy nie chcieli tych skarbów zostawić. I tam, a tam nic nie mamy, tam niczego pewni nie jesteśmy, to nie chcemy tam iść. Ale jak mamy tam skarb w niebie, no to serce się tam wyrywa, prawda? I nie jest to żadną tragedią, że mógłbym odejść z tego świata w wieku 57 lat.
Mam 57.
Nastawiamy się, przyszłościowo myślimy. Wszystko, co robimy, dedykujemy dla Pana. Chcemy upodobnić się do Niego, chcemy przynieść Mu chwałę, chcemy pracować na rzecz Królestwa Bożego, jak najwięcej ludzi zdobyć dla Chrystusa, jak najwięcej ludzi poinformować o drodze zbawienia, że mogą być zbawieni. To jest właśnie ten skarb, który mamy gromadzić dla przyszłości, dla chwały Bożej. I bądźmy w ogóle generalnie pozytywnie nastawieni. Mrówka jest właśnie taka. Pan Bóg ją takim cudownym obdarzył mózgiem, instynktem, jakbyśmy to nie powiedzieli, że ona ciągle jest pozytywnie nastawiona. Nie widziałem mrówki, która mówi, siedzi sobie w mrowisku, mówi, nie, dzisiaj nic nie robi, dzisiaj w ogóle to nie ma sensu. Nikt mi za to nie pochwali, nikt mi dyplomu nie da, ja się nie ruszam, siedzę. Mrówka, jak jest zima, to myśli sobie, aby do lata, aby do lata. I jak się zrobi ciepło, to od razu ruszają i tego, i przynoszą żywność. Jak jest lato, to pracują, starają się, mówią, będzie zima, musimy się przygotować, odpowiednio zaopatrzyć całe gniazdo, żeby się tu rodziły dalej te mrówki, żeby były jak u nas najwięcej, żeby były dobrze odżywione i cały czas pozytywnie na wszystko patrzą. Polacy mają trochę kłopot, żeby być podobni do mrówek, bo my jesteśmy z natury tacy narzekający. Trudno nam pozytywnie patrzeć na wszystko. Ale właśnie dlatego Słowo Boże nas zachęca. Idź do mrówki. Idź do mrówki. Przyjrzyj się, jak ona żyje, jak ona działa. Bądźmy nastawieni na to, że przecież oczekujemy powrotu Pana Jezusa. Choćby nie wiem, jakby było nam dzisiaj ciężko, to przyjście Pana Jezusa w tę jedną noc może odmienić całkowicie nasz los. Całkowicie zmieni atmosferę, bo przecież my czekamy, jak to śpiewamy, czekamy przyjścia Twego. Jaka to będzie radość, gdy Pan przyjdzie. My mamy podstawy do tego, żebyśmy byli pozytywni, bo w każdych warunkach jest dla nas nadzieja. Ale w tym tekście też oczywiście jest napiętnowanie lenistwa. Ej, ludzie, słyszycie? Bo każdego z nas gdzieś tam dopada w jakimś momencie, że nam się nie chce. Mamy zły dzień i tak dalej, pracowanie, przemęczenie, nam się nie chce. I Nowy Testament, nauka apostolska, dobiera się nam do skóry trochę pod tym kątem. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:10. Do zboru. Wprawdzie nie do zboru Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie. Na szczęście, widzicie, w podpisie jest do Tesaloniczan. Ale była taka zasada w pierwszym wieku, w pierwszym kościele, że jeden list, który został skierowany do jednego zboru, miał być odczytany też w drugim, a tamten tutaj. I więc my tę tradycję podtrzymujemy i list do Tesaloniczan odczytujemy też tutaj, od czasu do czasu razem, fragmentami, a każdego roku każdy z nas w domu ze dwa razy na pewno, cały przeczyta. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Potrzebny jest komentarz?
Nie ma potrzeby komentarza tutaj żadnego.
Ale tym wierzącym w Tesalonikach jakoś chyba jeden list nie wystarczy. Zdaje się takie oczywiste. Jak żeśmy to przeczytali, to wszyscy się zgadzamy z tym, no nie? Teoria jak najbardziej słuszna. Tylko że z praktyką czasem tam przynajmniej w Tesalonikach tak widocznie było, bo w drugim liście do tych samych wierzących czytamy w 3:6. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Podkreślam, to nie jest powiedziane, kto nie pracuje, niechaj też nie je, tylko kto nie chce pracować, niechaj nie je. Bo czasem jest sytuacja, że nie można pracować i trzeba takiemu człowiekowi dać jedzenie. Ale jak ktoś nie chce pracować, no to niech nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. Potrzebny jest komentarz? Niepotrzebny jest żaden tu komentarz. Jest wszystko oczywiste. Więc jako chrześcijanie jesteśmy wezwani i zobowiązani do naśladowania Pana Jezusa. Prawda? To jest nasz wzór. Nie jakaś tam mrówka, ale Jezus Chrystus jest dla nas wzorem. A jak przyglądamy się obrazowi Jezusa Chrystusa, to widzimy, że On jest ciągle w akcji. On pracuje. On słucha, co mówi Ojciec i mówi, co Ojciec mu powiedział i robi. Czyni zawsze to, co Ojciec mu powiedział. Ponieważ Jezus powiedział: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Taka jest natura Boga, że On tworzy, że On cały czas tworzy. Jest stwórcą. Jest z natury stwórcą. Stwarza nowe rzeczy, czyni nowe rzeczy. I właśnie chce, żebyśmy my byli tacy sami jak On. On działa, ażeby przygotować i wskazać nam drogę zbawienia. My natomiast mamy działać, aby z bojaźnią i drżeniem to zbawienie sprawować na co dzień. Aby innym mówić o Jezusie. Cztery są małe stworzenia ziemi, a przecież najmędrsze z mądrych. Mrówki, społeczność istot słabych, która przecież w lecie gromadzi żywność dla siebie. Bóg wpisał nam naturę dziecka Bożego w nasze serca. Tak jak mrówką wpisał to, że mają to robić, tak nam wpisał naturę swoich dzieci, że mamy naśladować Pana Jezusa. I chociaż jesteśmy słabi, chociaż, jak to przeczytaliśmy, społeczność istot słabych, ale przecież w lecie gromadzi żywność dla siebie, tak my wiemy, że jesteśmy ograniczeni, że sami niewiele możemy, że bez Pana nic uczynić nie możemy. A jednak, jak to w starej pieśni, chociaż słabi, jednak śmiemy wznosić do Syjonu gród. Chcemy i będziemy pracować dla Królestwa Bożego. Będziemy służyć Panu. Będziemy pracowici dla Niego. Będziemy aktywni dla Niego. Będziemy wykonywać Jego wolę. Chociaż jesteśmy społecznością istot słabych, ale chcemy jako zbór aż do końca być posłuszni Słowu Bożemu. Chcemy należeć do tych, którzy nie marnują czasu, którzy wykorzystują czas. Będziemy wydawać dobre świadectwo pracowitości, bracia i siostry, i przez to przynosić chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Bo pracowitość przynosi chwałę Bogu. Lenistwo hańbę przynosi. Pracowity syn przynosi chwałę swoim rodzicom. Leniwy syn przynosi matce, ojcu też. Wiadomo co. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Co wy na to? Powstańmy i oddajmy chwałę Bogu i podziękujmy Mu za to, że wpisał nam w nasze serca taką potrzebę przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy służyli Mu, żebyśmy byli pomocni dla innych, żebyśmy byli pracowici. I dzisiaj nastawmy nasze serce na to. Na nowo odnówmy sobie to postanowienie, że zrywamy z lenistwem. Jeśli kogoś lenistwo dopada czasem, jeśli komuś się nie chce, to niech dzisiaj się gorliwie pomodli, aby ta natura dziecka Bożego, jak u mrówki, objawiła się w jego życiu, abyśmy wydali dobre świadectwo wiary. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś na tę ziemię i dałeś nam przykład, jak należy to życie przeżywać, aby ono było celowe, aby ono było pożyteczne, aby przyniosło chwałę Bogu, aby przyniosło pożytek ludziom. Dziękujemy Ci, że Ty tak przeżyłeś to życie, te 33 lata tu na ziemi. Dałeś nam świadectwo tego, że Twoje życie było celowe, że każda godzina Twojego życia była sensowna, była celowa. Panie Jezu, przepraszamy Cię za to, że czasem zdarza się nam to, że całe dni potrafimy zmarnować, że czasem lenistwo nas dopada, że nam się nie chce, że wiemy, co moglibyśmy zrobić, że wiemy, że trzeba byłoby zrobić, ale nam się nie chce. Wybacz nam to lenistwo, Panie. Przepraszamy Cię za to. A dziękujemy Ci też za to, że mamy tu wokoło siebie braci i siostry, którzy dają nam dobre sygnały. Dobrym wzorem są dla nas. Pracowitości, zaangażowania, niestrudzonego działania na rzecz Twojego Królestwa, na rzecz zboru, na rzecz zbawienia innych ludzi, niesienia pomocy innym ludziom. Dziękujemy Ci, że mamy wokół siebie takich ludzi, którzy są dla nas zachętą. I modlimy się o to, abyś nas, Panie Jezu, przez ten obraz mrówki dzisiaj zachęcił, napełnił Duchem Świętym i pobudził do takiej pracowitości, byśmy się wszyscy uwijali wokół tego jednego celu, jaki nam dajesz. Królestwo Twoje, nadchodząca chwała. Chcemy zbierać ten skarb w niebie, jak powiedziałeś. Chcemy się zaangażować w to, żeby każdy z nas mógł tam stanąć przed Tobą kiedyś z owocem swojego życia. Że nasze życie się zmieniło, że nasze życie było pożyteczne, że nasze życie przyniosło chwałę dla Ciebie, Panie. Tego pragniemy. O to się modlę dzisiaj tutaj w tym zgromadzeniu, dziękując Ci za to, że Ty potrafisz zmienić naturę człowieka, choćby nie wiem, jakim był leniwcem z natury. Gdy się rodzi na nowo, gdy się staje Twoim uczniem, zaczyna być człowiekiem pracowitym, chętnym do wszelkiego dobrego dzieła. Niech tak będzie wśród nas, na chwały Twojej, Panie. Amen.